czas reakcji w Radiu Szczecin.
Całkiem możliwe, że wygląda na to, że to już są ostatnie słowa tegorocznego lata wypowiedziane do nas. Słów tych nie było za dużo, takich ciepłych, naprawdę letnich, słonecznych dni, żeby jeszcze można było się wykąpać, poopalać, było niewiele w tym roku. Nie wiem, czy Państwo mają podobne wrażenie do mojego, ale jakoś nam się klimat, nie powiem, że ociepla, ale spłaszcza. Nie ma zim. Nie wiem, w tym sezonie, minionym sezonie naliczyłem może kilka takich śnieżnych dni zimowych nadających się na sanki. Lato też bardzo, bardzo, bardzo skromne. No ale jeszcze korzystajmy z ładnej pogody. Pozdrawiamy wszystkich długo weekendowiczów. Nie wiem, ilu z Państwa wypoczywa w tej chwili. Mamy wrażenie, że sporo, że no, duża część Szczecina cieszy się wolnym. Nie zazdrościmy, absolutnie, no może troszeczkę. Wawrzyniec Szwaja za konsoletą, Janusz Wilczyński przy telefonach dzisiaj, mocny skład czasu reakcji, zawsze jest mocny, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dziękujemy za wszystkie telefony, które Państwo nagrali do tej pory. 510-37-32 to jest numer czujnego telefonu. Za chwilę Państwo usłyszą niektóre z nich. Także przypominam numer telefonu do naszego studia. 510-37-36. Janusz Wilczyński i ja czekamy na Państwa telefony, na Państwa głosy teraz na żywo w programie Czas Reakcji. Także adres mailowy przypomnę do Państwa dyspozycji: czasreakcji@radioszczecin.pl. Ponieważ długi weekend i ponieważ jeszcze w miarę ładna pogoda, jutro ma być dosyć ciepło, noce już chłodne, ale dni bywają naprawdę jeszcze ciepło i słoneczne, no to zabierzemy dzisiaj Państwa nad morze. Zgoda? Odwiedzimy dwa ciekawe miejsca. Moim zdaniem Woliński Park Narodowy, okolice Wisełki, między Zdrojami, a no powiedzmy Międzywodziem, bardzo ładna plaża. Myślę, że tak w promieniu 110-120 kilometrów od Szczecina, w tej odległości, to jest to chyba najładniejsze wybrzeże Bałtyku. Może się mylę, jeżeli Państwo mają inne zdanie na ten temat. Jeżeli mogą Państwo podrzucić jakiś fajny pomysł na ładną, prawie bezludną plażę, to proszę bardzo, można dzwonić. No, w mojej opinii akurat te plaże należące do Wolińskiego Parku Narodowego są bardzo ładne, w miarę czyste, i na temat tych plaż będziemy rozmawiać z pierwszym naszym gościem, z panem Wojciechem Zyską, dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego. Ale na początek no, taki wydawałoby się prozaiczny problem naszego słuchacza. Słuchacz zadzwonił pod ten właśnie czujny numer z trzema dwójkami na końcu. Proszę posłuchać.
Proszę pana, mam problem. Kupiłem lodówkę w policach Neonet. Przemienili mi drzwi na lewą stronę otwierane, bo tak chciałem. I te drzwi strasznie skrzypią. Nikt nie przyjeżdża. Do telefonu dzwonię do kierowników. Najpierw odbiera, teraz nie odbiera, bo ciągle nie ma czasu. I tak nie wiem, co dalej robić z nimi. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Drodzy pracownicy Neonetu, zlitujcie się nad naszym słuchaczem. Drzwi od lodówki skrzypią. Być może wystarczy kropelka oleju albo smaru i problem będzie załatwiony. Być może nie, ale naprawdę apelujemy o to, żebyście tą drobną sprawą się zajęli. Teraz taksówki przy dworcu. Ile to czasu w czasie reakcji poświęciliśmy taksówkom, parkowaniu ogólnie, miejscom postojowym przy dworcu głównym w Szczecinie, i taki telefon od naszego słuchacza. No wygląda na to, że nasze audycje, nasze apele, także akcje Straży Miejskiej, która tam czasami odwiedza te rejony, no jakoś tak na nic. Posłuchajmy.
Dzień dobry, mam na imię Tomasz. Ja bym chciał zgłosić taki problem przy dworcu głównym PKP. Jest parking dla matek z dziećmi. Stoją tam nagminnie taksówkarze, łącznie na parkingach, gdzie są płatne. Nikt nic z tym nie robi, a parking dla taksówek jest dużo, dużo wcześniej, gdzie mogą parkować. Proszę o reakcję.
Zareagujemy po raz, nie wiem już który, w czasie reakcji na to zgłoszenie. Nie dzisiaj, ale tutaj w imieniu Janusza Wilczyńskiego, który, przypomnę, odbiera, czeka na Państwa telefony pod numerem 510-37-36. W imieniu Janusza Wilczyńskiego zapraszam w środę. Mówiliśmy o tym z Jankiem przed programem i w środę, no po raz kolejny zainterweniujemy w sprawie tych parkingów przeznaczonych, no nie dla taksówek, a taksówki zdaniem naszego słuchacza z tych miejsc postojowych tam korzystają. W piątek rozmawialiśmy z przedstawicielem policji na temat sposobu przyjmowania zgłoszeń przez policjantów, przez dyżurnego policji zgłoszeń o, no, w tym przypadku akurat delikatnie mówiąc, nieodpowiednim zachowaniu kierowcy, który mało, zdaniem naszego słuchacza, mało nie potrącił tego słuchacza z dzieckiem na przejściu dla pieszych. Rzecznik policji, z którym rozmawiał Janusz Wilczyński w piątek, tłumaczył, no, że czasami to wymaga więcej czasu, przyjęcie takiego zgłoszenia. Poza tym także przypominał i polecał stronę internetową Komendy Wojewódzkiej Policji. Na tej stronie internetowej rzeczywiście jest takie miejsce. Na pierwszej stronie możemy znaleźć taki baner Stop Piratom Drogowym. Po kliknięciu na to jesteśmy przekierowani na specjalną podstronę, która przyjmuje automatycznie zgłoszenia o takich niebezpiecznych zachowaniach kierowców. Tam można wysłać zdjęcia. Nawet jeżeli ktoś tych zdjęć nie ma, to po prostu wystarczy, że opisze się daną niebezpieczną sytuację. Oczywiście z podaniem, bardzo ważna informacja, z podaniem swoich danych. Po to, aby ewentualnie później tego kierowcę można było skutecznie ukarać. Po tej rozmowie otrzymaliśmy 3 telefony. Posłuchajmy.
Witam, Jarek ze Szczecina, stały słuchacz. Ta pani rzecznik to ściemnia to, co mówi. Dyżurny wystarczy, że napisze notatkę, przyjmie zdjęcia, a później policjant prowadzący sobie wezwie tego pana na przesłuchanie. I można było to załatwić w 5 minut. Dziękuję.
Nazywam się Darek i chciałbym powiedzieć na temat tej pani, co wypowiadała się na temat policji, że kiedyś mnie policja zatrzymała, to nie pierwszy raz, bo jestem zawodowym kierowcą, i tylko z marchewą lecą, żeby wydmuchać. A mówię, a pytałem się, czy może nie jestem jakimś tam przestępcą, czy kimś. Mnie ich to nie interesuje, bo komendant policji polickiej powiedział, że nie interesuje tylko dmuchanie. Dziękuję.
Dzień dobry, ja się nazywam Jakub i dzwonię do Szczecina. Chodzi mi też o pracę policji. To jest 11 sierpień. Policja przeprowadzała kontrolę drogową na ulicy Cukrowej. Dla mnie najdziwniejsze wydało się to, że kontrolowano pojazdy jadące w kierunku Przesławia, a kolejka stała na przejeździe kolejowym. I ja nie wiem, czy to jest zgodnie z przepisami, czy policjanci nie mogą sobie znaleźć innego miejsca, stanąć przed przejazdem albo gdzieś dalej za przejazdem. Przecież w każdej chwili dróżnik może zamknąć rogatki, a ci kierowcy zostaną na przejeździe. Dziękuję.
No jak państwo słyszą, wystarczy właściwie hasło policja w czasie reakcji po to, żeby odezwały się różne głosy, niekoniecznie na ten konkretny temat poruszony w piątek w naszym programie, a przypomnę, chodziło o słuchacza, który prosił o interwencję policję, bo jego zdaniem, no, miał do czynienia z piratem drogowym, który mało brakowało potrąciłby go na przejściu dla pieszych razem z dzieckiem. I to zgłoszenie, no, było zdaniem słuchacza dosyć uciążliwe, jeżeli nie niemożliwe w ogóle, ponieważ policjant jego zdaniem, dyżurny policji, tego zgłoszenia przyjąć nie chciał. Jak tutaj słusznie w pierwszym telefonie zauważył nasz słuchacz, takie zgłoszenie, przyjęcie takiego zgłoszenia, to właściwie nie powinien być żaden problem i żaden kłopot. Wystarczy spisać to, co zgłaszający opowiada, wziąć od niego dane osobowe. Tutaj słuchacz jeszcze mówił, że dysponuje nawet zdjęciami tego samochodu, który w taki sposób niebezpiecznie przejechał przez przejście dla pieszych. Przyjąć ewentualnie te fotografie, a później już konkretny dział w policji zajmuje się tym zdarzeniem. Tak nie było, zdaniem naszego słuchacza. Rzeczniczka policji tłumaczyła w piątek na naszej antenie, no, że no, czasami się nie da, bo dyżurny nie ma czasu. Jakie są państwa obserwacje na ten temat? Zapraszamy oczywiście do dzwonienia. 510-37-32 czujny z 3 szóstkami telefon do naszego studia. Jeszcze o policji będzie dzisiaj w naszym programie pod koniec, ponieważ dużo wypadków mamy i mieliśmy tego mijającego weekendu. Mam przed sobą statystyki, na razie nie będę przytaczał państwu tych liczb, ale są dosyć zatrważające. Spróbujemy dowiedzieć się, dlaczego akurat tak jest. No, że w weekendy jest więcej wypadków, możemy się domyślać. Kierowcy ruszają po prostu w trasę, zwłaszcza latem, zwłaszcza kiedy są urlopy. A dlaczego przy ładnej pogodzie, kiedy właściwie nic nie wskazuje na to, że może być niebezpiecznie, nie pada deszcz, nie ma goledzi, nie jest ślisko, nie jest ograniczona widoczność, piękna pogoda, nie ma nawet wysokiej temperatury, żeby ktoś źle się mógł poczuć w swoim samochodzie, jeżeli jeszcze do tego nie ma klimatyzacji. A tu się okazuje, że właśnie w takim czasie tych wypadków jest więcej niż normalnie. No i co za tym idzie, więcej rannych, a także więcej zabitych. O tym później w programie Czas Reakcji poznają państwo te liczby, a także spytamy o opinię eksperta od ruchu drogowego. Teraz słuchacz w sprawie policji. Halo.
Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam. Witam panie Przemysławie, witam wszystkich słuchaczy. Ja mam taką sprawę co do tych zatrzymań przez policjantów, tych kontroli trzeźwości. Drodzy Państwo, to one nie są dlatego, że policjanci lubią to robić, tylko dlatego, że was tylu jeździ na chlanek za kierownicą. I teraz proszę sobie odjąć od statystyki ujawnionej to, co jest nieujawnione. Jaka wielka skala jest waszej nieodpowiedzialności wsiadania na gazie za kierownicę. Teraz co do aluzja co do tego, dlaczego policjanci nie sprawdzają dodatkowo, nie weryfikują, czy przypadkiem taki delikwent nie jest poszukiwany, czy auto nie zostało skradzione. No skoro wy już narzekacie na to, że się robią kolejki, tylko zwykła rura, tylko zwykłe badanie trzeźwości, już się robią kolejki, to teraz proszę sobie wyobrazić, jakie by były korki wtedy, kiedy by każdy pojazd zostałby poddany wnikliwej kontroli. To dopiero byście narzekali. Do wszystkiego narzekacie. Sami jesteście za tym, żeby sprawdzać tych nietrzeźwych kierowców, bo sami macie dzieci, sami macie rodziców, którzy jeżdżą rowerami, rolkami i tak dalej. Czyli to bezpieczeństwo sami chcecie, żeby się zwiększało na drodze. No proszę bardzo, podzielcie się z policjantem, pouczcie ich, jaki może być inny sposób na to, żeby wyłapywać tych bandytów za kierownicą. Co może turbopletaki mają mieć? No ludzie, zastanówcie się, do czego się czepiacie? Oni i tak jest ich mało. Tym sprzętem, który mają, tymi samochodami, tą ilością, tym składem personalnym, którzy mają, to i tak stają na rzęsach, żeby cokolwiek zrobić, jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa na drodze.
Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Proszę mi wierzyć, że tutaj wszyscy jesteśmy, patrzę w tej chwili na realizatora, także na wydawcę tego programu. Wszyscy jesteśmy całym sercem po stronie policji, naprawdę, ale czas reakcji, ten program polega na tym, że to państwa głosy tutaj decydują właściwie o tematyce naszego programu. To państwo zgłaszają różne problemy, państwo zgłaszają różne uwagi. Być może czasami one są przesadzone, być może czasami są niesłuszne. Staramy się zbyt dużego filtra na to wszystko nie nakładać. Chcemy, aby to był program głównie dla państwa, żeby państwo mogli po prostu wyrażać swoje opinie i swoje sądy. Także na temat pracy policji, ale proszę mi wierzyć, jesteśmy całym sercem po stronie policji, chcemy, żeby było bezpiecznie. A propos tych nietrzeźwych kierowców, o których pan wspomniał, kierowców, którzy spożyli alkohol, no nie ma jeszcze godziny 23, więc muszę spożyć wódkę, to tak brzydko trochę. No dobrze, niech będzie spożyli alkohol, to patrzę teraz na te statystyki. Piątek, sobota, niedziela, to są statystyki z całego kraju. To jest 600, 700, 800, 900, koło 1100. Koło 1100 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących w całym kraju. Dziękuję za ten telefon i pozdrawiam. 510-37-36 telefon do studia, 510-37-32 to jest czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Było o toaletach, właściwie o parkingach. Jeden z parkingów przy ulicy Hryniewieckiego, zarządzany przez dyrekcję portów Szczecin i Świnoujście. Parking kosztował dużo, bo około 10 milionów. Ogólnie i w Świnoujściu, i w Szczecinie takich parkingów powstało 5 profesjonalnych parkingów przyjmujących samochody ciężarowe z dostawami do portu. I łączny koszt budowy, modernizacji, wyposażenia tych parkingów to około 50 milionów. Zatem ten przy Hryniewieckiego, jak łatwo policzyć, kosztował około 10 milionów. Kierowcy skarżą się na ten parking, na fatalną infrastrukturę socjalną, tak to nazwijmy, na toalety, które są zniszczone. Także zamknięta toaleta dla kobiet, tak nam mówiła nasza słuchaczka, która jest kierowcą samochodu ciężarowego. Pozdrawiamy przy okazji. Ogólnie sytuacja nieciekawa. Rzeczniczka dyrekcji portów w Szczecinie i Świnoujściu mówiła, że właściwie z tą sytuacją niewiele da się zrobić, ponieważ ta infrastruktura jest po prostu niszczona i przez kierowców, i przez osoby bezdomne, które tam gdzieś na ulicy, przy ulicy Hryniewieckiego się kręcą i także wchodzą na teren tego parkingu i zdaniem rzeczniczki niszczą ten sprzęt, który tam się znajduje. Proszę Państwa, ulica Hryniewieckiego to jest właściwie no już skraj Szczecina. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby nie, bezdomnym chciało się tam zapuszczać, bo i po co. Jest przy ulicy Hryniewieckiego schronisko dla osób bezdomnych, o których także wspominał nasz słuchacz, sugerując, że to być może oni są sprawcami tych dewastacji, ale to, proszę Państwa, w tej chwili jest schronisko dla osób bezdomnych niepełnosprawnych. W tym schronisku istnieje cała socjalna infrastruktura, toalety, prysznice i tak dalej. Nie ma potrzeby, żeby ci ludzie wychodzili gdzieś na zewnątrz i szukali jakichś innych możliwości, a poza tym są to ludzie, proszę mi wierzyć, którzy z trudem w ogóle się poruszają i z trudem mogą w ogóle opuścić ten budynek. Tak więc nie sądzę, żeby to był dobry trop. No, a propos jeszcze, wyszedł problem z toaletami w ogóle na przystankach końcowych, na tak zwanych pętlach szczecińskich tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej. Kierowcy zwracają uwagę, że z tymi toaletami jest źle. W tej sprawie rozmawialiśmy z przedstawicielem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, który no, wskazywał także, że to jest po części wina kierowców i motorniczych. Oczywiście odezwały się głosy w tej sprawie. Proszę posłuchać.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Przez 30 lat na tych toaletach się nic nie robi. To nawet w dzisiejszych czasach, proszę sobie pojechać na osiedle Bukowe, nawet klamki nie ma do wejścia do pomieszczenia socjalnego. Została wyrwana klamka od zewnątrz, czyli nie, że kierowca, to ogólny dostęp, czy to mógł pasażer być, czy wandal, to przez 4 miesiące nie ma klamki. Otwieramy te drzwi trzymając pazurami za klucz i ciągnąc do siebie. A takich przypadków jest pełno. Proszę zobaczyć, co się dzieje na basenie górniczym. Mamy punkt socjalny oddalony od na samym końcu budynku. Co robią pasażerowie i menele? Ano idą i za rogiem załatwiają swoje potrzeby. No bo toaleta jest płatna, no to po co będzie chodził i płacił, tak? Albo potem jest zamknięta, to idzie tam. To powie się znowu, że kierowcy i motorniczowie, którzy klucza nie mają, załatwiają swoje potrzeby? Serdecznie pozdrawiam.
Dzień dobry. Jestem kierowcą autobusu i słucham czasu reakcji. Pan prowadzący powiedział, że są toalety kierowców poniszczone. Tylko nie sprecyzował, że te toalety mają po 30-50 lat.
Dziękujemy za te głosy. Jak się domyślam, kierowców autobusów komunikacji miejskiej. Prosimy o więcej. 510-37-32 pod czujnym numerem. W tej sprawie no jeszcze raz będziemy musieli chyba porozmawiać z panem Szymonem Wasilewskim z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Jak to jest z tymi toaletami, z tym zapleczem socjalnym na pętlach autobusowych i tramwajowych? Prosimy kierowców i motorniczych o głosy w tej sprawie. Teraz, tak jak obiecałem, wybieramy się nad morze. To może do Wolińskiego Parku Narodowego na początek. Później jeszcze odwiedzimy Świnoujście, ale najpierw Woliński Park Narodowy. Myślę, że z nami jest już gość, pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Witam serdecznie, panie Wojciechu, na naszej antenie.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Nie wiem, czy pan już zapoznał się z naszą stroną internetową dzisiaj. Chyba nie mówiłem panu przed audycji, że warto tam wejść na tę stronę, żeby zobaczyć świeżutkie zdjęcia. To są zdjęcia zrobione wczoraj. To w takim razie opiszę panu, jak to wygląda. Zdjęcia zrobione wczoraj, niedaleko Wisełki na plaży. Od Wisełki tam są dwa wejścia na plażę i oba te wejścia prowadzą przez Woliński Park Narodowy. Przed każdym wejściem są oczywiście stosowne tablice, które informują o tym, że wchodzimy właśnie na teren Wolińskiego Parku Narodowego. Jest wywieszony regulamin, dosyć obszerny, na którym możemy zobaczyć również taki punkt, który mówi o zakazie wejścia na teren Wolińskiego Parku Narodowego z psami. Gdyby ktoś nie umiał czytać, to jest również stosowna tabliczka, taka zrozumiała dla wszystkich, trudno się pomylić, to jest przekreślony na czerwono pies. Tak, i wskazówka, w którym kierunku należy iść, żeby dojść do plaży. Oczywiście pan Wojciech z pewnością także potwierdzi, że również plaża należy do Wolińskiego Parku Narodowego. Podkreślę to jeszcze raz, co mówiłem na początku naszego programu, że to jest w ogóle uroczy zakątek. I tak jak już powiedziałem wcześniej, tak w odległości do powiedzmy 120 km od Szczecina, czyli takiej wypadowej odległości na jeden dzień, to jest chyba najfajniejsze miejsce tutaj na Pomorzu Zachodnim. No niemniej jednak wczoraj akurat ja zrobiłem kilka zdjęć z tej plaży i proszę mi wierzyć, te zdjęcia to jest tylko ułamek tego, co można było zobaczyć. Mnóstwo, ale to mnóstwo psów. Mało tego, że te psy przecież musiały przejść przez ten Woliński Park Narodowy. Ich właściciele musieli zobaczyć, no przynajmniej ten znak z przekreślonym psem. To te psy, zauważyłem ich, no nie wiem, z kilkanaście w ciągu niedługiego czasu, jaki spędziłem na tej plaży. To te psy sobie beztrosko hasały, większość z nich bez smyczy na plaży właśnie niedaleko Wisełki. Panie Wojciechu, a może ja się mylę, że jest całkowity zakaz, jeżeli chodzi o samą plażę. Jakoś tam można do tej plaży dojść z psem, ale już na plaży to nie ma takich ograniczeń. Mylę się czy nie? Czy jednak plaża jest terenem Wolińskiego Parku Narodowego i nie można tam przebywać z psem?
Proszę Państwa, panie redaktorze, ma pan 110% racji, że plaża jest terenem Wolińskiego Parku Narodowego i tak jak na innych terenach Wolińskiego Parku obowiązuje zakaz wstępu psów. Są odstępstwa dla jako psy przewodniki lub psy pasterskie, ale w Wolińskim Parku nie wypasamy owiec, w związku z tym psów pasterskich nie mamy. W tym przypadku całkowicie trzeba powiedzieć, że problem leży w tym, że wczasowicze, którzy przyjeżdżają do Wisełki, przepraszam bardzo, drugi telefon dzwoni. Uzyskują informacje od mieszkańców Wisełki pewnie.
Że nikt nie łapie.
Że nie, że można do nich z psami również przyjechać i oni przyjmują, ci co wynajmują kwatery, nie uprzedzając, że na teren Wolińskiego Parku jest zakaz wstępu. Czyli ci ludzie przyjeżdżają z głębi kraju, nie tylko z głębi kraju, ale też i pewnie ze Szczecina na dłuższy czas i stają w pewnym problemie, że przyjechali z psem i nie bardzo wiadomo, co z tym psem zrobić. No i jest to takie podłoże tego, że ludzie wchodzą wtedy, widząc, oczywiście, że widząc, mając pełną świadomość, ryzykując. My, jak mówiłem parę dni temu, w ostatnim miesiącu, w lipcu nałożyliśmy do 10 mandatów, z tego jeden mandat był za psa. Do tej pory staraliśmy się cofać, podejmując interwencje, cofać ludzi, tłumaczyć, legitymując czy spisując, ale jak widać, z momentem przyjścia lepszej pogody ta sytuacja się nawarstwia i będziemy niestety musieli podjąć bardziej radykalne działania, czyli niestety sięgać do kieszeni wczasowiców, którzy przyjeżdżają i wkraczają na teren parku, łamiąc ten przepis. No, nikt tego nie lubi, ani my nakładając, ani ci szczególnie płacąc. Jest pewien problem na plaży, że każdy na plaży mówi: ja nie mam przy sobie dokumentów, nie mogę okazać. Jest to pewien wybieg, no bo z reguły każdy pieniądze czy kartę bankomatową nosi, jednak są te strefa również nadgraniczna, gdzie również Straż Graniczna ma prawo kontrolować wypoczywających. Takie osoby niestety będziemy musieli z plaży wypraszać, czyli podejmować pewne działania bardziej restrykcyjne. Rzeczywiście ma pan redaktor tutaj...
Panie Wojciechu, ale pan mówi cały czas w czasie przyszłym. Lato się kończy i no, nieczęsto odwiedzam Wisełkę i tamtejszą plażę, ale jak domyślam się, taka sytuacja trwała właściwie przez całe lato. Pan mówi teraz w czasie przyszłym, właściwie w momencie, kiedy sezon już należy uznać za dobiegający końca. Dlaczego do tej pory nic się nie działo?
Proszę Państwa, problem jest następujący. No, obsada jednak na naszej straży jest niewielka. To są 2 do 3 osób w sezonie i codziennie właściwie Straż Parku musi być w różnych miejscach, w różnych momentach, żeby móc skutecznie nawet tylko w 70% zatrzymać tą sytuację, jaka jest. To trzeba byłoby przy każdym zejściu postawić strażnika i prowadzić działania. No,
panie Wojciechu, powiedział pan, że ma pan do dyspozycji, to powiedzmy, trzech strażników, tak? No, dosyć niewielka liczba. Ale czy, czy na przykład do pomocy można by było poprosić strażników granicznych, no bo to strefa nadgraniczna, żeby państwo trochę pomogli w takich sytuacjach?
Można byłoby i takie porozumienia mamy, ale Straż Graniczna niestety w tym sezonie również ma wiele obiektów i punktów, także wspólne patrole, które wykonujemy miesięcznie, to jest 2-3 wspólne patrole i to jest pewna proza życia. Niestety część ludzi schodzi, jak wiemy, zejściami, którymi nie wolno schodzić. I to też, prawda, jest zabawa właścicieli psów ze strażnikami parku, złodzieli i policjantów.
A propos jeszcze przejść, którymi nie można schodzić na plażę, to ostatnio także w naszym programie mówiliśmy o takim przejściu, które znajduje się w Świętouściu, niedaleko kampingu Trump. Jedno dojście legalne jest właśnie z tego kampingu, ale tam, żeby do tego przejścia dojść, to trzeba zapłacić za wejście na kamping, a nie jest to mała suma. Niedaleko jest inne dojście do plaży, ale w tej chwili zamknięte, ponieważ przez sztorm został powalony pomost. I jak dowiedzieliśmy się z naszej anteny, także przy udziale strażników Wolińskiego Parku Narodowego około 10 mandatów zostało tam nałożonych na osoby, które próbowały tym przejściem dojść do plaży. A jednak się da, panie Wojciechu.
Nie. Ja mówiłem, że w miesiącu wszystkich wykroczeń, które były na terenie parku, to około 10 mandatów, no, nie tylko w tamtym miejscu. Mm-hmm.
Ale tam też były osoby karane, które próbowały wejść nielegalnym przejściem.
Ktoś tam się zdarzył, jedna czy dwie osoby. Natomiast jeszcze musimy powiedzieć sobie drugą sytuację. Znaczna część osób mających psy zgłasza potrzebę możliwości wejścia z psami na teren Parku Narodowego. W niektórych parkach
są takie wydzielone obszary, rozumiem, dlatego, ale na terenie Wolińskiego Parku Narodowego póki co takiego obszaru nie ma.
Ale rozważamy taką sytuację.
Słucham. Taką sytuację...
Chcielibyśmy rozważyć na rok przyszły. Oczywiście takie miejsca byłyby odpłatne, żeby między innymi opłacić sprzątanie takiego miejsca, czy nadzór, czy wydzielenie takiego miejsca, co też z pewnością będzie wówczas rodzić pewien problem, bo człowiek jest taką istotą, że nie lubi za bardzo płacić, jeśli nie musi. Mhm. I spodziewamy się, że nawet jeśli wyznaczymy takie miejsca odpłatnie, właściciele psów będą korzystać z miejsc, których się nie płaci i nie jesteśmy przekonani, czy coś
to da. Panie Wojciechu, ale ja myślę, że jak nawet tymi skromnymi siłami jednak państwo zadbacie o porządek w tym miejscu, na tej pięknej plaży w okolicach Wisełki, żeby nie przypominała ona wybiegu dla psów, to gdyby od pana teraz takie zapewnienie padło i gdybym je usłyszał, to właściwie mógłbym zakończyć tę rozmowę.
Postaramy się. Niestety będzie to może niektóre osoby boleć, ale rozumiem, że
również panie Wojciechu, bolesna jest obecność tak wielu osób z psami, zwłaszcza bez smyczy. Bolesna jest dla tych, którzy chcą po prostu wypocząć sobie na tej plaży, zwłaszcza z dziećmi. Tak, to jeszcze mówię w kontekście tego nieszczęśliwego wypadku ze Świnoujścia, gdzie 8-letnie dziecko zostało pogryzione przez Rottweilera na plaży Świnoujskiej.
Już przeprowadziłem rozmowę w tej kwestii dzisiaj z szefem straży i z pracownikami. Z pewnością jutro gdzieś tam będziemy się częściej pojawiać, no i niestety może tą drogą...
I może mi się uda zobaczyć jutro na plaży koło Wisełki strażnika Wolińskiego Parku Narodowego. Pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie Wojciechu.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To jeszcze dzisiaj raz wybierzemy się na plażę, tym razem Świnoujską. Tam także niepokojące wieści docierają do nas. To jeszcze a propos psów. W tamtym tygodniu zatrważająca informacja pojawiła się i także w czasie reakcji o tym mówiliśmy, a mianowicie o psie, który pogryzł 8-letnie dziecko na plaży w Świnoujściu. 8-latek, mamy nadzieję, niegroźne obrażenia. Postaramy się jeszcze skontaktować z rodziną tego dziecka, dowiedzieć się, w jakim jest stanie, jak ta sytuacja dalej się potoczyła. Rozmawialiśmy z przedstawicielką świnoujskiej policji, która powiedziała, że zatrzymana w tej sprawie została jedna osoba, to jest obywatelka Niemiec, która była agresywna także w stosunku do policjantów. Jak się okazało, pani była nietrzeźwa. Obiecuję państwu, że dowiemy się, co dalej w tej sprawie. Taki komentarz przy okazji otrzymaliśmy. Proszę posłuchać.
No, witam, z tej strony Marysz z Gryfina. Ja proponuję dowiedzieć się, jakie są rygorystyczne prawa pod względem posiadania w Niemczech psów. To wtedy się tutaj nasi rodacy chwycą za głowę, jak to wszystko jest ciężko, kosztownie i w ogóle. Pozdrawiam.
510-37-32, czujny numer 510-37-36, numer telefonu do studia i z nami jest gość, pan Janusz Bilicki, zastępca dyrektora regionu sieci w Szczecinie Poczty Polskiej. Panie Januszu, dzień dobry, witam na naszej antenie.
Kłaniam się.
Poczta tak co jakiś czas, jak ten bumerang, ten temat pocztowy wraca do czasu reakcji, tym razem za sprawą naszej słuchaczki, która napisała do nas list ze skargą na działania poczty. Przeczytałem fragmenty tego listu. Panie Januszu, proszę posłuchać uważnie. W dniu 12 lipca, wychodząc z domu około godziny 13, wyjęłam ze skrzynki awizo z adnotacją do odebrania w dniu jutrzejszym. Nie miałam możliwości być na poczcie tego samego dnia. Odebrałam pismo 13. Było to pismo bardzo ważne z prokuratury ze Szczecina z terminem wypisanym na kopercie 12 lipca 2017 roku. Pieczątka nadania ze Szczecina w dniu 5 lipca tego samego roku. Pieczątkę polic 12 lipca. Jak to jest możliwe, żeby list ze Szczecina do Polic, to jest 20 kilometrów, jak zaznacza słuchaczka, szedł tydzień i był dostarczony dodatkowo po terminie? Kto bierze za to odpowiedzialność? Bo pieniądze za przesyłkę, wiadomo, bierze poczta. Dzwoniłam do naczelniczki poczty w Policach. Pani spokojnym głosem przyznała mi rację, mówiąc, że mam prawo się denerwować. Mam nawet prawo napisać skargę. Na pytanie, co tym osiągnę, odpowiedziała: satysfakcję. Ja nie chcę się denerwować i nie chcę pisać skarg, tylko żeby poczta traktowała ludzi poważnie i była odpowiedzialna za swoją pracę. Tyle listu od naszej słuchaczki. Tutaj jeszcze słuchaczka skany odpowiednich kopert nam wysłała, żeby potwierdzić, że to, co pisze, jest prawdą i stwierdzamy, że jest to prawda. Także ta skarga dotarła do państwa, panie Januszu, tak?
Tak, panie redaktorze, już tą skargę widziałem. Ona została wysłana również do Warszawy, do naszej centrali i w tej chwili jest przedmiotem badania. Ja nie powiem na antenie nic więcej na temat tego konkretnego przypadku, ponieważ co do zasady Poczta Polska nie informuje publicznie o postępowaniach indywidualnych dotyczących spraw konkretnych klientów i przypadków przez nich zgłaszanych. Mogę powiedzieć ewentualnie parę słów o zasadach ogólnych dotyczących doręczania przesyłek.
Panie Januszu, to jeszcze zanim te zasady ogólne, bardzo chętnie oczywiście wysłuchamy. Czy rzeczywiście jest tak, że naczelniczka, bo pani mówi, że dzwoniła do naczelniczki poczty w Policach, mogła w ten sposób odpowiedzieć na pytanie naszej słuchaczki, czy może złożyć skargę? Odpowiedzieć, że owszem, skargę może złożyć, ale wyniknie z tego co najwyżej satysfakcja.
No niewątpliwie ta wypowiedź, najdelikatniej mówiąc, była niefortunna. Każdy obywatel, który, czy każdy nasz klient, który powierza swoje przesyłki Poczcie Polskiej, jeżeli nie jest zadowolony z usług, może złożyć skargę i każda taka skarga jest wnikliwie rozpatrywana. Nie wszystkie kończą się ową satysfakcją, jak to ujęła pani
naczelniczka. Oprócz...
Czasami rzeczywiście tak. Nawet płacimy kary, jeżeli się okazuje, że pretensje klientów są uzasadnione.
Zatem oprócz satysfakcji jeszcze może być jakieś zadośćuczynienie finansowe. Dobrze, to teraz przejdźmy do tych procedur, bo tutaj mamy do czynienia z pismem z prokuratury. Wejdźmy na bardziej ogólny poziom, a mianowicie na tak zwane sądówki. Tutaj czas jest bardzo ważny, ponieważ no jeżeli wasz klient odbierze taką przesyłkę akurat po terminie w jakiś tam sposób wyznaczonym przez sąd bądź przez prokuraturę, to może ponieść naprawdę poważne szkody. Na przykład uniemożliwić sobie uczestnictwo w jakimś postępowaniu sądowym. Co w takiej sytuacji? No tutaj przesyłka z polic szła tydzień. To jest w ogóle jakieś kuriozum. Czy to w ogóle możliwe, panie Januszu?
Jeszcze raz powiem, co do tego konkretnego przypadku, sprawa jest badana i za wcześnie jest w tej chwili odpowiedzieć, jak to się mogło stać. Każdemu rzecz jasna się wydaje to być niemożliwym, raptem 20 czy 20 parę kilometrów. Mógłby, mówiąc żartobliwie, ten list przejść piechotą szybciej, gdy wyszedł. I oczywiście to traktujemy jako nieprawidłowość. Natomiast tak czy inaczej te 5 dni to jest akurat termin, który prawo, a dokładnie mówimy o rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji, dopuszcza jako możliwy termin doręczenia czy podjęcia próby doręczenia przez operatora wyznaczonego, czyli w tym wypadku przez Pocztę Polską.
No to było więcej niż 5 dni, ale dobrze, zostawmy to. Także wrócę do tego pytania o te bardzo ważne przesyłki. Tutaj słuchaczka pisze, że otrzymała ten list, odebrała właściwie go na poczcie, bo otrzymała wizę, musiała pójść na pocztę, ale dopiero dnia następnego, 13 lipca. Natomiast prokuratura zaznaczyła, że ten termin odebrania to powinien być nie dłuższy niż do 12, czy też odpowiedź na ten list powinna być nie dłuższa niż do 12, a zatem po czasie. Co się dzieje w takiej sytuacji?
Panie redaktorze, no nie chciałbym być źle zrozumiany i nie chciałbym, żeby zostało takie wrażenie, że będę spychał odpowiedzialność za to zdarzenie na prokuraturę, ale trzeba sobie powiedzieć tak, że przesyłki, które są nadawane na zasadach specjalnych, czyli w ramach realizacji usług umownych, a to są właśnie między innymi przesyłki nadawane przez prokuraturę, doręczane są według reguł, które są regulowane odpowiednimi umowami dwustronnymi. I w takim przypadku, jak ten, kiedy mówimy o przesyłce z prokuratury, to gdy przesyłka nie zostanie doręczona podczas pierwszej próby doręczania, na przykład z powodu nieobecności adresata, wówczas może być pozostawiona w placówce pocztowej, a adresat otrzymuje awizo. I to pierwsze awizo mówi o tym, że przesyłkę można odebrać w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy adresat się nie zgłosi po odbiór przesyłki w okresie tych 7 dni, wówczas w 8 dniu doręcza się adresatowi kolejne awizo, drugie zawiadomienie, a przesyłkę pozostawia się w placówce pocztowej na okres kolejnych 7 dni. Jeśli mimo to adresat nie odbierze przesyłki w tym czasie, to jest ona zwracana do nadawcy w 8 dniu liczonym po doręczeniu tego zawiadomienia powtórnego. Ale tak się zdarza niestety, i to wiemy od klientów, że no w tym wypadku prokuratura, ale to nie dotyczy tylko prokuratury, potrafi wyznaczyć termin, który jest, mieści się jakby wewnątrz tego terminu maksymalnego, dopuszczalnego, w którym poczta ma doręczyć przesyłkę klientowi i w którym klient ma prawo odebrać przesyłkę. Czyli klient, mówiąc inaczej, ma 2 razy po 7 dni w tym wypadku czasu na odebranie przesyłki, a jeżeli nadawca przesyłki wyznacza termin przed tym terminem 2 tygodni, mówiąc w uproszczeniu, no to niestety wina leży tutaj po stronie
prokuratury.
Nadawcy.
Czyli w tym wypadku tak naprawdę prokuratura popełniła błąd. błąd, że dała za krótki termin ewentualnej reakcji na tę przesyłkę, odebrania tej przesyłki, bo była, przypomnę, nadana 5 lipca, a termin był wypisany 12 lipca, a pani odebrała to pismo 13 lipca, a zatem po terminie, więc... Tak. Więc wszystko, tak, wszystko mieści się w ogólnych zasadach, na jakich funkcjonują tego rodzaju przesyłki. Tutaj, tak jak pan powiedział, jest ten termin awizowania i jest to, przypomnijmy może, to w sumie dodaje 2 tygodnie, tak?
Tak, to jeszcze w różnych umowach tych indywidualnych się różnie liczy ten termin 2 tygodni, bo w niektórych liczy się dni wolne, a w niektórych nie. Ale generalnie rzecz biorąc, można przyjąć 2 tygodnie i jest no, po prostu dalece nierozsądnym wyznaczanie terminu przez nadawcę, nastawienie się powiedzmy w tym wypadku w prokuraturze przed upływem tego terminu 14 dni, plus jeszcze trzeba pamiętać, że są terminy, w których poczta musi podjąć próbę doręczania, o czym mówiłem chyba na wstępie. I te terminy to też nie jest z dzisiaj na jutro, bo w przypadku przesyłek zwykłych, mam na myśli nie priorytetowych, to poczta powinna dostarczyć 85% przesyłek przed upływem 3 dnia od liczonego po dniu nadania, 97% przed upływem 5 dnia i w związku z tym te dni też trzeba doliczyć, tak, do tego terminu. Wysyłając pismo, trzeba pamiętać, że te terminy są jak gdyby zagwarantowane prawem.
Czyli jak rozumiem, właściwie z taką sytuacją nie można mieć do czynienia, bo prawo reguluje to bardzo ściśle, żeby nawet przy takim bardzo dziwnym opóźnieniu, jakie tutaj miało miejsce, to jest 7 dni na przesyłkę z Polic do Szczecina, nawet przy takim ogromnym opóźnieniu właściwie ten termin regulowany prawem nie może zostać przekroczony i jeżeli tutaj są terminy inne wyznaczone przez na przykład prokuraturę, to błąd leży po stronie prokuratury. Czy zdarzyło się wam, że jednak ten nawet długi termin został przekroczony i słuchacz, no nie słuchacz, ale wasz klient na przykład miał problemy przez to, na przykład w sądzie albo w prokuraturze?
Znaczy ja osobiście.
Co w takich sytuacjach, jeżeli tak się na przykład dzieje?
Mogę sobie wyobrazić, tak, mogę sobie wyobrazić, że tak się może zdarzyć. No myślę, że tutaj prawnik podpowiedziałby, jak zadziałać.
No jeżeli klient udowodni, że to z winy poczty, to jak się
tak,
domyślam.
Jeżeli klient złoży skargę i poczta potwierdzi, że ta skarga jest zasadna, to jestem przekonany,
I tak jak powiedzieliśmy na początku, przy takich błędach poczty nie tylko satysfakcję może otrzymać skarżący, ale także jakieś konkretne zadośćuczynienie. Zobaczymy, co z tą sprawą dalej. Mamy nadzieję, że nasza słuchaczka, która napisała do nas ten list, opowie o ciągu dalszym tej swojej historii. Pan Janusz Bilicki, zastępca dyrektora rejonu sieci w Szczecinie Poczty Polskiej, był naszym gościem. Dziękuję panie Januszu za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Z nami już kolejny gość, pan Marek Młodorzeniec, był biegły sądowy w dziedzinie techniki samochodowej i bezpieczeństwa ruchu. Panie Marku, dzień dobry na antenie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panie.
Mam przed sobą statystyki z mijającego długiego weekendu. On jeszcze się nie zakończył, te statystyki jeszcze mogą być bardziej zatrważające, ale i tak mrożą krew w żyłach. To może teraz państwu odsłonię trochę rąbka tajemnicy. Tymi statystykami do tej pory jeszcze nie państwa nie straszyłem. Tak jak już mówiłem wcześniej, około 1100 kierowców pod wpływem alkoholu zostało zatrzymanych od piątku do niedzieli. W zabitych wypadkach było 21 osób, rannych było 386. To bardzo dużo. Czy to dziwi, panie Marku, że akurat mieliśmy dobrą pogodę w ten weekend? Czy to jest dziwne, że przy takiej dobrej pogodzie jest aż tyle wypadków, tylu rannych i tylu zabitych?
Panie redaktorze, to jest przerażające, co się dzieje, bo liczba wypadków choćby w stosunku do roku ubiegłego i szczególnie tych najcięższych wzrasta. Wzrasta liczba zabitych, wzrasta liczba rannych. Jeździmy stanowczo za szybko. Nie mamy ruchu samochodów ciężarowych. On został ograniczony administracyjnie. Natomiast jeździmy tak szybko, proszę spróbować pojechać jakąkolwiek drogą z prędkością dopuszczalną, czy to będzie 90, czy na autostradzie 140. Jesteśmy wyprzedzani przez ludzi pędzących na złamanie karku nie wiadomo po co i dlaczego. Za chwilę stoją w korku, narażając wcześniej życie i zdrowie innych i swoje. Nie wiem, no wystarczy, że przekroczymy granicę, potrafimy jeździć zgodnie z przepisami. U nas przepisy praktycznie mamy...
A to ciekawe dlaczego, prawda? Że po przekroczeniu granicy nagle stajemy się kulturalnymi i po prostu zdyscyplinowanymi kierowcami.
No bo
jak
boimy się,
to możliwe?
Że jeśli tam zostaniemy zatrzymani i ukarani, to tam ten mandat jest euro. I Panie... to jest jakieś takie przeświadczenie, że to jest drożej. No przepisy mamy takie same, jak chociażby za naszą zachodnią granicą, do której mamy tak blisko. Tam potrafimy, a u nas mamy to wszystko i wszystkich za nic, spychamy z drogi. No, przypadki takie zepchnięcia z drogi mamy z ostatnich dni też z naszego województwa. Mhm.
Pan Paweł do nas zadzwonił. Panie Pawle, halo.
Witam serdecznie.
Pan jest wyprzedzanym czy wyprzedzającym?
Powiem panu jednym i drugim, powiem tak obiektywnie, ale krótko, bo tu mało czasu jest.
Tak.
Powiem przede wszystkim tak. Wypadki to jest nie tylko problem szybkiej jazdy, przede wszystkim to są źle oznakowane w Polsce drogi, przede wszystkim brak oznakowania odpowiedniego, brak tych dróg odpowiednich przede wszystkim. To, że wyjeżdżamy na przykład za granicę, stajemy się kulturalnymi kierowcami, to może nie to, że się stajemy bardziej kulturalnymi, natomiast tam od razu stajemy się może spokojniejszymi, dlatego że tam nie ma nerwówki. Tam policja nie stoi w każdym krzaku, na każdym popoczu. Tam są ograniczenia odpowiednio porobione. Gdzie można, to można. A w Polsce to jest taki bałagan po prostu z oznakowaniem, że po prostu się nie da inaczej jeździć. Trzeba, zamiast człowiek się skupić na jeździe, to się skupia na policji w krzakach, na złym oznakowaniu.
Na sznurze tirów, które jadą na przykład dziesiątką i nie ma możliwości wyprzedzenia przez wiele kilometrów takiego konwoju. Rzeczywiście to jest denerwujące. Panie Pawle, dziękuję. Panie Marku, tak na koniec właściwie, bo czas nas goni. Czy jest jakaś korelacja między liczbą tych wypadków? Niestety, tak jak powiedziałem, 21 osób nie żyje po tym weekendzie, a to jeszcze nie koniec. 386 osób rannych. Czy jest jakaś korelacja z pogodą? Pogoda dobra, jakby się wydawało, powinno być lepiej,
dobra,
a jest gorzej.
Tak, panie redaktorze, pogoda dobra, ale pogoda męcząca. Proszę pamiętać, że przy wysokich temperaturach, przy słońcu zupełnie inaczej ten nasz organizm reaguje. Jesteśmy bardziej zmęczeni, a czasami po jakimś plażowaniu wręcz rozleniwieni i wtedy ta nasza percepcja, ta nasza uwaga spada. Ja się nie zgodzę z tym, co powiedział pan Paweł. Drogi mamy tak samo dobrze oznakowane, a po prostu pędzimy na złamanie karku. Ja się nie boję policjantów w krzakach. Jeśli przestrzegam przepisów, nie ma się czego bać.
Nie ma się czego bać.
Jak najwięcej trzeba z ruchu eliminować tych uczestników ruchu, którzy stwarzają zagrożenie.
A jeszcze oprócz tego słońca i wysokiej temperatury, to sucha jezdnia zachęca do tego, żeby trochę bardziej nacisnąć i kończy się to tak, jak się czasami kończy nieszczęśliwie. Oczywiście życzymy Państwu szerokiej drogi i bezpiecznej drogi i z panem Markiem apelujemy i prosimy, zachowajcie ostrożność.
Bezpiecznej.
Dziękuję.
Drogi.
Pan Marek Mudorzeniec, biegły sądowy w dziedzinie techniki samochodowej i bezpieczeństwa ruchu, był naszym ostatnim gościem. Jeszcze obiecywałem plażę w Świnoujściu i Piaskownica. Tam jest taki bar i dyskoteka. O tym już Janusz Wilczyński w środowym czasie reakcji Państwu opowie. Dziękuję. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.